más. Tenemos gracias en las moradas. Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos, compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos, compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Hasta la otra vez. Salta con el corazón en la mano. Hemos podido pasar un buen rato en la flor de la
compañeros, tenemos los momentos.
Vayamos, compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Salta, salta, vayamos, compañeros.
Radio Hobby nie identyfikuje się ani nie podziela poglądów i treści politycznych prezentowanych w audycji Radia Sputnik. Audycja ta jest nadawana bez merytorycznego udziału naszej redakcji w wykupionym czasie antenowym.
Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej www.pl.sputniknews.com. Żegnamy Państwa i do usłyszenia.
Mówi Moskwa. Radio Sputnik rozpoczyna swoją codzienną audycję w języku polskim. Naszego programu można słuchać o godzinie 21 w Radiu Hobby 89,4 FM, a także od 19 do 20 przez satelitę Express AM22, 53 stopnie długości wschodniej, format DVB-S, częstotliwość 11 044 MHz, polaryzacja pionowa, kanał odbiorczy 55. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej www.pl.sputniknews.com. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Nadajemy dziennik. Prezydent Rosji Władimir Putin w rozmowie telefonicznej omówił z premierem Grecji Aleksysem Cyprasem wyniki greckiego referendum, a także wyraził poparcie dla narodu greckiego w walce z trudnościami, z którymi obecnie ma do czynienia kraj, poinformowało dzisiaj biuro prasowe Kremla. Rozmowa telefoniczna odbyła się z inicjatywy strony greckiej. Zostały omówione wyniki referendum w sprawie warunków udostępnienia przez międzynarodowych wierzycieli pomocy finansowej Atenom, a także niektóre zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju współpracy rosyjsko-greckiej, czytamy w komunikacie. Wcześniej rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oznajmił, że Moskwa szanuje wolę obywateli Grecji i będzie w dalszym ciągu uważnie śledzić wydarzenia w tym kraju oraz życzy greckim partnerom jak najszybszego osiągnięcia kompromisu z wierzycielami. W międzyczasie ogłoszono nazwisko nowego ministra finansów Grecji. Został nim zastępca szefa greckiego MSZ-u Euklides Tsakalotos. Unia Europejska zamieniła się w prawdziwą sektę, gdzie pranie mózgu zastępują groźby i niekończący się szantaż, podkreśliła Marine Le Pen, szefowa francuskiej partii Front Narodowy. Francuska polityk jest przekonana, że państwa europejskie powinny wrócić do walut narodowych. Front Narodowy to francuska partia, opowiadająca się za konserwatywnymi wartościami, ograniczeniem migracji, przeciwdziałaniem eurointegracji. Na ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego partia zdobyła 25,4% głosów wyborców. Lider partii Marine Le Pen wielokrotnie popierała kurs polityki zagranicznej Rosji, w tym także w kontekście kryzysu ukraińskiego. Rewersowe dostawy gazu na Ukrainę z Europy w lipcu zmniejszyły się o 56%, wypełnienie magazynów podziemnych spowolniło się o 47% w porównaniu do czerwca, poinformował szef Gazpromu Aleksiej Miller podczas narady operacyjnej. Przypomniał on, że od 1 lipca Ukraina przestała kupować gaz od Gazpromu, ponieważ stronom nie udało się uzgodnić odpowiedniego dodatkowego porozumienia do kontraktu na trzeci kwartał. Kijów między innymi nie zadowoliła zaproponowana przez Rosjan cena $247.18, w tym zniżka w wysokości $40. W rezultacie obecnie Ukraina otrzymuje gaz tylko z Europy. Ukraina, Rosja i Komisja Europejska na rozmowach trójstronnych w Wiedniu 30 czerwca także nie rozwiązały problemu udzielenia pomocy finansowej Ukrainie przez Komisję Europejską w celu kupna gazu i wypełnienia magazynów podziemnych przed przyszłą zimą. Pełnomocny przedstawiciel Donieckiej Republiki Ludowej na mińskich rozmowach Denis Puszylin ma nadzieję, że kwestia wyborów w Donbasie może zostać omówiona w formacie normandzkim. Wcześniej przywódca Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko oznajmił, że wybory szefów miast i rejonów odbędą się w Republice 18 października. Również szef Ługańskiej Republiki Ludowej Igor Płotnicki wyznaczył na 1 listopada wybory szefów miast i rejonów Republiki. Kijów domaga się, aby wybory w Donbasie wyznaczały ukraińskie władze oraz żeby odbywały się zgodnie z ukraińskim prawem. Według słów stałego przedstawiciela Ługańskiej Republiki Ludowej w grupie kontaktowej Władysława Dejnegi, obie republiki zainicjowały miejscowe wybory, mając nadzieję, że popchnie to Kijów do realizacji mińskich porozumień. W okresie od 6 do 10 lipca w ramach realizacji Międzynarodowego Układu w sprawie Otwartego Nieba misja Polski planuje wykonanie lotu obserwacyjnego nad terytoriami grupy państw sygnatariuszy Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej na pokładzie ukraińskiego samolotu An-30B, podał szef Rosyjskiego Narodowego Centrum do spraw pomniejszania niebezpieczeństwa nuklearnego Siergiej Ryszkow. Zaznaczył on, że w trakcie wykonywania lotu zgodnie z wytyczoną trasą specjaliści rosyjscy we współpracy z przedstawicielami Białorusi będą kontrolować ścisłe respektowanie uzgodnionych parametrów lotu samolotu, a także stosowania uwzględnionego w układzie sprzętu obserwacyjnego. Samolot ukraiński do obserwacji An-30B nie jest przeznaczony do użycia jakiejkolwiek broni. Wysłuchali Państwo wiadomości z Moskwy.
Temat dnia.
Wyniki referendum w Grecji, które udzieliło przeczącej odpowiedzi wobec zdecydowanej presji ze strony kredytodawców, wykazały konieczność równoprawnego dialogu w celu znalezienia dróg wyjścia z kryzysu zadłużeń, uważa politolog Władimir Olenczenko. Ponad 60% Greków głosowało przeciwko porozumieniu w postaci ultimatum zaproponowanemu przez Komisję Europejską, Centralny Bank Europejski oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. We wtorek zaistniałą sytuację omówi Rada Ministrów Finansów krajów należących do strefy euro, czyli Eurogrupa.
Rząd Grecji uznał, że referendum stało się zwycięstwem demokracji. Równocześnie szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem nazwał jego wyniki bardzo smutnymi dla przyszłości kraju. Z kolei minister finansów Grecji Yannis Varoufakis, który podał się do dymisji, oświadczył, że referendum 5 lipca wyjdzie do historii światowej jako jedyny przypadek, gdy nieduży naród europejski wystąpił przeciwko niewoli finansowej. Jego zdaniem kapitał z nie powiedzianego przez naród Grecji musi być natychmiast zainwestowany w tak dla jakiegoś porozumienia honorowego przy restrukturyzacji zadłużenia, osłabieniu polityki drastycznego oszczędzania, ponownym podziale na korzyść ludzi niezamożnych i realnych reform. Zresztą, jak poinformował premier Grecji Aleksis Tsipras, władze wznowią negocjacje z kredytodawcami międzynarodowymi.
Wynik referendum w pełni był przewidywalny, gdyż sztywna presja Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i MFW spowodowała również sztywny opór ze strony społeczeństwa greckiego, uważa starszy pracownik naukowy Centrum Badań Europejskich Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk politolog Władimir Olenczenko.
Oczekiwałem takiego właśnie wyniku referendum. Naród grecki wyraził poparcie dla stanowiska premiera Aleksisa Tsiprasa, które zakłada, że wychodzić ze stanu kryzysu należy na równoprawnej podstawie, na gruncie umowy, przy uwzględnieniu interesów zarówno kredytodawców, jak też ludności kraju.
Według niego uczestnicy referendum wystąpili przeciwko dyktatowi, jednak opowiedzieli się za kontynuacją wspólnego z kredytodawcami poszukiwania wyjścia ze stanu kryzysu.
Chodziło im o rozstrzygnięcie kwestii na ich własnych warunkach. Natomiast Grecja proponuje znalezienie kompromisu dla wszystkich i jest to nowy aspekt. Chodzi o to, że w ostatnich latach w działalności Unii Europejskiej zwyciężyła zasada podejść ponadnarodowych, gdy struktury biurokratyczne z Brukseli dyktowały swoją wolę innym krajom. Pod tym względem krok Cyprasa w kierunku przeprowadzenia referendum jest próbą wprowadzenia korekt do tego dyktatu. Kształtowanie stosunków między krajami unijnymi nie w reżimie dyktatu, lecz równoprawnego dialogu, podkreślił Władimir Olenchenko.
Kredytodawcy teraz nie będą mogli lekceważyć wyboru dokonanego przez naród grecki, uważa politolog. W każdym przypadku obie strony będą kroczyć w kierunku kompromisu. Nie przypuszczam, że dojdzie tu do zderzenia interesów, w którym Eurogrupa, Komisja Europejska czy Szczyt Unijny, zrezygnują z Grecji, odmówią uznania wyników referendum. Przecież stanowi ono odzwierciedlenie nie tylko stanowiska Aleksisa Cyprasa, lecz też woli całej ludności. W kierownictwie Eurogrupy jest wystarczająco wielu ludzi, którzy trzeźwo oceniają sytuację. Obecnie rzeczą najważniejszą jest znalezienie formuły umożliwiającej również Komisji Europejskiej zachowanie twarzy i rozstrzyganie kwestii w sposób zapewniający znalezienie kompromisu. Mają odbyć się bardzo trudne negocjacje. Będziemy świadkami najróżniejszych, drastycznych oświadczeń, jednak obie strony będą kroczyć ku kompromisowemu rozwiązaniu, podkreślił na zakończenie Władimir Olenchenko.
W polu widzenia.
W przyszłym tygodniu stolica Rosyjskiej Republiki Baszkirii, Ufa, będzie gościć szczyty BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Oczekuje się 10 tysięcy gości, delegacji państw uczestniczących i państw obserwujących, przedstawicieli biznesu. Na szczyty przybędą szefowie 9 państw. Do Ufy już napływają dziennikarze i tłumacze. Dla gości forum przygotowany został szeroki program, który zapozna ich z baszkirskim kolorytem narodowym.
W ramach posiedzeń Szanghajskiej Organizacji Współpracy planuje się omówienie strategii rozwoju państw uczestniczących na najbliższe 10 lat, a także decyzje w sprawie nowych członków organizacji. Planuje się dołączyć do niej Indie i Pakistan. W tej chwili w skład Szanghajskiej Organizacji Współpracy wchodzą Kazachstan, Chiny, Kirgistan.
Szczyt BRICS zapowiada się nie mniej interesująco. Na przykład oczekiwane jest uruchomienie nowego Banku Rozwoju. Większa część sumy na jego stworzenie ma zostać przekazana przez Chiny. Zagraniczni dziennikarze odnotowują ogromne zainteresowanie tym tematem. Synchroniczne tłumaczenie posiedzeń i omówień politycznych oraz kwestii gospodarczych będzie prowadzone w Ufie w 4 językach – rosyjskim, angielskim, chińskim i mongolskim.
Ufa wita gości nowymi drogami, zielonymi parkami, nowoczesnymi hotelami i odnowionymi salami koncertowymi. Zmodernizowane zostało lotnisko w Ufie, zbudowano nowy terminal międzynarodowy i odnowiono pas startowy. W programie kulturalnym znalazły się i rosyjski balet, i wspaniałe baszkirskie tańce narodowe i chińska muzyka.
W Ufie otwarto wioskę etniczną, w której można zapoznać się z historią Baszkirii. Ogromne jurty z wojłoku rozmieszczono w samym centrum miasta, niedaleko sali kongresowej, gdzie będą odbywać się najważniejsze imprezy szczytu. Tutaj goście spróbują potraw kuchni baszkirskiej, przymierzą stroje narodowe oraz poznają historię rosyjskiego przeduralu. W jednej z jurt można będzie poznać wszystkie narodowości, jakie zamieszkują Baszkortostan. To poza Baszkirami Rosjanie, Gruzini, Łotysze, Wietnamczycy, Tadżycy, Kazachowie i wiele innych narodowości. Łącznie zamieszkuje ich tu ponad 100.
Polska i świat.
Wyniki referendum w Grecji stały się tematem wywiadu z doktorem Jackiem Tomkiewiczem, dyrektorem do spraw naukowych Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji w Warszawie.
Trudno być zaskoczonym, bo może się było tego spodziewać, czyli zarówno to taką decyzję podjęte przez Greków oddawały sondaże w ciągu ostatnich dni, a po drugie Grecy ewidentnie widzą, że ta polityka, która jest im proponowana, która jest im narzucana, a przez przeszkodawców nie działa, to znaczy kolejne cięcia sytuację gospodarczą pogarszają, a nie poprawiają. No i pytanie, czy należy się w najbliższych dniach jakiejś oscylacji spodziewać? Też raczej nie bardzo, bo trzeba pamiętać, że z jednej strony Grecy nie godzą się z tą polityką cięć, a z drugiej strony nie bardzo sobie wyobrażają innej rzeczywistości gospodarczej niż bycia w strefie euro, a poza tym to jest bardzo skomplikowane z punktu widzenia formalnego. Nie można opuścić strefy euro i pozostać w Unii Europejskiej, czyli decyzja o tym, żeby ewentualnie powrócić do narodowej waluty jest dużo bardziej poważniejsza niż tylko stricte gospodarcze, bo to znaczy, że wyjście z Unii Europejskiej to oznacza naprawdę zasadniczą zmianę polityczną w całej Europie. Reakcja polskiej waluty była stosunkowo niewielka. Trzeba pamiętać, że to, co się wszystko dzisiaj zostało przez rynki, jak to się mówi, zdyskontowane. Także ta dzisiejsza reakcja czyni stosunkowo niewielkie osłabienie złotego do wszystkich walut było spodziewane, ale na pewno nie trudno mówić o jakiejkolwiek panice na rynku walutowym. I to nie wynika absolutnie z tego, że polska waluta jest jakaś bardziej ryzykowana niż inna, tylko po prostu jest generalna tendencja, że w czasach, kiedy dzieją się rzeczy niepokojące, ryzykowne, to inwestorzy raczej preferują waluty tak zwane stabilne, czyli euro, dolar, frank szwajcarski. No, oczywiście, że strefa euro ma swoje strukturalne słabości, ale nie zmienia faktu, że generalnie jest to dobry pomysł, żeby w Unii Europejskiej był jeden pieniądz, czyli euro. A Polska, owszem, nie weszła do strefy euro, ale ma taki obowiązek. Także pod względem formalnym my musimy wejść do strefy euro, tylko oczywiście nas nie może zmusić do tego, żeby to zrobić w tym czy innym czasie. A z tym odwlekaniem wejść do strefy euro też trzeba bardzo uważać, bo zaraz się może okazać, że Polska będzie jedynym krajem w regionie, który nie ma euro. Przecież pamiętajmy, że wszystkie kraje bałtyckie już są w euro, Słowacja jest w euro, Słowenia już jest w euro. Także pod strefę euro to jest dobry pomysł. Te problemy, które są, oczywiście są do naprawienia, jest do poprawienia i w długim okresie i Polsce i całej Unii Europejskiej powinno zależeć na tym, żeby strefa euro się utrzymała i Polska, żeby też była w strefie euro. To, co się obecnie dzieje w Grecji, czyli ten głęboki kryzys, w pewnym sensie można wiązać z tym, że Grecja weszła do strefy euro, ale na pewno nie była to zasadnicza przyczyna. Można powiedzieć, że Grecy się chcieli zadłużać, a inwestorzy zagraniczni chcieli im pożyczać pieniądze. No tylko jest pytanie, ile winy jest po stronie tego, kto pożycza, a ile winy jest po stronie tego, który pożycza, czyli jak popatrzymy sobie na wycenę greckiego długu jeszcze powiedzmy 7 lat, to była praktycznie taki sam poziom rentowności w Grecji, jak i w Niemczech. Pytanie, czy to było racjonalne, żeby krajowi, który ma dwa razy wyższy dług publiczny, pożyczyć po takim samym koszcie, jak takiemu stabilnemu krajowi, jak Niemcy. Czyli jak to zwykle bywa, wina leży po dwóch stronach, czyli zarówno Grecy za dużo pożyczali, a z drugiej strony ci, którzy im pożyczali, też za późno zauważyli, że ryzyko jest zbyt duże i teraz wszyscy za to płacimy. Czy widać teraz solidarność europejską po tym, co się stało w Grecji? No to się okaże w ciągu najbliższych dni, jak tak zwane instytucje europejskie zareagują na decyzję Greków. Z jednej strony trzeba uszanować demokrację i wybór greckiego społeczeństwa, a z drugiej strony czy nie można nie zauważyć, że problem absolutnie się nie rozwiązał. Problem jest dokładnie taki sam, jak był w piątek, czyli cały czas Grecja ma dług, którego nie jest w stanie obsługiwać. No i pytanie, czy społeczeństwa i politycy Unii zdobędą się na prawdziwą solidarność, która by w tym sytuacji oznaczała po prostu zasadnicze oddłużenie Grecji, czyli podarowanie znacznej części długów, czyli zaakceptowanie strat po stronie pożyczką. Można się spodziewać, że będziemy mieli teraz kolejne dni nerwowe i koniec końców do jakiegoś kompromisu dojdzie, tylko że to będzie taki kompromis, który polega na tym, że my ten problem rozwiążemy znowu na kilka miesięcy najwyżej i za parę miesięcy, jak będzie spłata kolejnej raty długu, to będzie dokładnie to samo, co teraz.
Była to rozmowa z doktorem Jackiem Tomkiewiczem, dyrektorem do spraw naukowych Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji w Warszawie.
Radio Sputnik. Cały świat w obiektywnym ujęciu.
Na antenie magazyn rozmaitości.
Przez najbliższe 15 minut poruszymy najróżniejsze tematy, za wyjątkiem polityki.
I słuchać będziemy muzyki.
Bra. brytyjska gazeta The Daily Telegraph opublikowała na swej stronie listę najbardziej ciekawych, zdaniem periodyku, zabytków rosyjskich. Pierwsze miejsce w rankingu zajął rezerwat architektury drewniany na wyspie Kiży w Karelii.
Drugą pozycją na liście jest cerkiew Dmitrija na Krwi, znajdująca się w zabytkowym mieście Uglicz. Świątynia, stanowiąca część składową miejscowego Kremla, zniesiona została na Wołgu na miejscu domniemanego zabójstwa carewicza Dmitrija, syna Iwana Groźnego, który sprawował wówczas rządy na Rusi.
Trzecie miejsce zajmuje także zabytek znajdujący się w Ugliczu. Zdaniem autorów listy, turyści koniecznie muszą zwiedzić znajdujące się w tym mieście Muzeum Mitów i Przesądów Narodu Rosyjskiego.
Na liście figurują także mieszczące się w Jakucku Muzeum Mamuta i podziemne laboratorium Instytutu Badań Wiecznej Marzloci, Muzeum Wódki w miejscowości Wierchniej Mandrogi w obwodzie leningradzkim, Moskiewski Dom Towarowy GUM, Petersburskie Muzeum Erotyki Muz Eros, plantacje herbaty w Dagomysie w okolicach Soczy i wulkaniczna wyspa Matua w archipelagu Wysp Kurylskich.
Podkreślę się, że jednym z podstawowych kryteriów w opracowaniu listy była możliwość podróży szlakami wodnymi w rejonie zabytków. Chyba dlatego na liście nie znalazły się cieszące się światową sławą zabytki Rosji, przez które przebiegają wyłącznie trasy lądowe.
Tym niemniej, mimo oczywistej egzotyki niektórych figurujących na liście obiektów, pierwsze miejsce słusznie zajął skansen na wyspie Kiży. Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stale prowadzone są tam prace konserwatorskie oraz naukowo-badawcze.
Skansen znajduje się na wyspie Kiży, na jeziorze Onega, w odległości 68 km od Pietrozawodzka. Na obszarze chronionym pod gołym niebem zgromadzono prawdziwe skarby. 89 zabytków tradycyjnej rosyjskiej architektury drewnianej. Stare kapliczki, domy mieszkalne, młyny, wiatraki, stodoły i spichrze. Liczne z nich zbudowane są bez użycia gwoździ. Perłą kolekcji jest cerkiew Przemienienia Pańskiego, którą wieńczą 22 nieduże kapuły. Ogólna wysokość cerkwi wynosi 37 metrów. Obok niej wzniesiono zimową cerkiew Opieki Matki Boskiej oraz dzwonnicę. Te dwa obiekty jedynie podkreślają majestat i piękno cerkwi Przemienienia Pańskiego. W odpowiednim czasie zbierają się tu specjalnie turyści, aby słuchać muzyki dzwonów kościelnych, których dźwięki płyną powolnie nad wyspą.
Dodatkową ilustracją życia dawnej wsi rosyjskiej są występy teatru etnograficznego, utworzonego przy muzeum. Niezapomniane wrażenie wywierają festyny folklorystyczne, odbywające się regularnie w skansenie Kiży dzięki wysiłkom artystów i pracowników muzealnych.
Wszyscy odwiedzający stolicę Rosji podkreślają, że Moskwa ciągle rozbudowuje się. Przy tym budowane są nie tylko domy i szosy, lecz również obiekty nie całkiem zwyczajne dla naszego miasta. Oto na przykład między placem obserwacyjnym na wzgórzach Worobijowych, a słynnym zespołem sportowym Łużniki w 2018 roku zostanie uruchomiona kolejka liniowa. Dowiadujemy się o tym na stronie oficjalnej budowanego zespołu, która odwołuje się do wicemera Moskwy do spraw polityki urbanistycznej i budownictwa Marata Husnulina.
Już osiągnęliśmy porozumienie z inwestorem, który zbuduje kolejkę liniową. Jest to skomplikowany obiekt inżynieryjny. Jesteśmy jednak przekonani, że za 3 lata kolejka liniowa będzie czynna na pełną skalę, pisze na stronie Marat Husnulin.
Kolejka liniowa o długości około 750 metrów będzie miała 3 przystanki. Na jednym z nich zaplanowała organizację Muzeum Historii Stadionu Łużniki, a także wypożyczalnia sprzętu sportowego. Kolejka liniowa połączy oba brzegi rzeki Moskwy w rejonie stadionu i będzie wykonywać trzy ważne zadania jednocześnie. Funkcję wycieczkową, transportową i sportową, gdyż w zimie kolejka przewozić będzie narciarzy. Wzgórze Worobiowe to, rzecz jasna, nie żaden Dąbaj czy Krasna Polana. Jednak każdy może uprawiać tam narciarstwo zjazdowe czy skoki narciarskie.
Na stronie oficjalnej podkreśla się również, że kolejka liniowa idealnie wręcz zmieści się w ukształtowaniu powierzchni, nie psując krajobrazu i jest czystym ekologicznie rodzajem transportu, dlatego odpowiada absolutnie infrastrukturze rezerwatu przyrody wzgórz Worobiowych.
Innym walorem kolejki liniowej jest duża szybkość, brak hałasu, bezpieczeństwo i łatwość w użytkowaniu. Taka kolejka nie potrzebuje obsługiwania przez służby komunalne. Nie zaszkodzą jej ani śnieg, ani lodowy deszcz.
Ten środek transportu raczej nie rozstrzygnie problemów transportowych nurtujących stolicę. Ale gdyby władze miejskie tak samo aktywnie zajęłyby się spacerowymi statkami rzecznymi, nazywanymi w Moskwie rzecznymi tramwajami, czy też taksówkami lotniczymi, a przecież obiecywano to, jednak sprawa posuwa się naprzód z wielkimi oporami.
Ale nie, mamy przecież nawet specjalną spółkę, która nazywa się Taksówka Wodna. Oferuje ona różne trasy turystyczne. Tym z gości i mieszkańców naszego miasta, którzy nigdzie się nie śpieszą i pragną połączenia miłego z pożytecznym, taki spacer zapewniający wypoczynek od hałasu miejskiego i stania w korkach ulicznych na pewno spodoba się.
Ja jednak wolę metro. Na razie jest to wariant bez zarzutu pod każdym względem. Jednak kolejka liniowa jest ciekawą ofertą. Może pojawi się nawet piosenka o niej. Przecież Luigi Denza skomponował kiedyś słynną kompozycję Funiculi Funicula na cześć uruchomienia kolejki liniowej prowadzącej na Wezuwiusz. Mamy powód do przypomnienia tego przeboju światowego, który ukończył właśnie 135 lat.
Gente con commasse voci li lascia star. E non ti corri appresso e non ti struggi a riguardar. Lesti, lesti, vi affrontiam sulla. Lesti, lesti, vi affrontiam sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula.
Dalej rozmaitości zapraszają na kolację z klasykami.
Można jedynie pozazdrościć ludziom, którzy potrafią przeczytać chociażby jeden rozdział z Martwych dusz Gogola, nie odczuwając przejmującej tęsknoty w żołądku. Zresztą geniusze w ogóle skupiali się w opisywaniu niezwykłych dań, raczej niedostępnych dla człowieka doby obecnej.
Jednak ostatnio z pomocą walczącym z głodem miłośnikom literatury pięknej przychodzą niektóre stołeczne restauracje, zapewniające możliwość skosztowania dań z utworów wielkich pisarzy. Przy tym tak nawet egzotycznych, jak powiedzmy łosoś o zapachu róży, czy też duszony bok berani z gryczaną kaszą klubową, orzechami i prawdziwkami.
Dlaczego kaszą klubową? Otóż to danie było specjałem moskiewskiego klubu angielskiego, który cieszył się wielką popularnością wśród szlachty. Do stałych bywalców klubu należał także wielki poeta rosyjski Aleksander Puszkin.
Podobna kolacja może stać się przyjemnością nie tylko gastronomiczną, ile intelektualną, gdyż pozwala rzucić całkiem nowe spojrzenie na postacie dzieł klasyki światowej. W końcu czytelnik doby obecnej ewentualnie może lepiej ocenić przepych, w jakim spędzał życie Eugeniusz Oniegin, jeśli będzie miał na talerzu przed sobą tamten słynny rostbif zakrwawiony.
Tak więc, gdzie w naszej stolicy można skosztować dań rodem z wielkiej literatury? Po pierwsze, w restauracji Biały Zając. Starszy kucharz Władimir Muchin sugeruje, że wszystkie przepisy znalazł w dziełach klasyki rosyjskiej. Wśród oferowanych specjałów są kulinarne adaptacje Turgieniewa, Puszkina, Gogola, Bułhakowa i innych pisarzy, smakoszy. W lokalu gość może poczuć się Obłomowym lub Onieginem, czy też wyobrazić siebie i swych współbiesiadników przy pięknie nakrytym stole w majątku hrabiów Rostowów.
Natomiast lokal Geraldin, prowadzony przez braci Poznerów, specjalizuje się w kuchni francuskiej. Prawie co miesiąc organizowane są tu tematyczne kolacje literackie poświęcone znanym pisarzom, miastom czy całym epokom. Dodatkiem do smacznych dań są występy znanych aktorów, którzy recytują fragmenty utworów literackich.
Nie jest żadną tajemnicą, że w stolicy rosyjskiej turyści zagraniczni szukają w pierwszej kolejności lokali oferujących kuchnię rosyjską. Pod tym względem poza wszelką konkurencją jest słynna restauracja Jar, wspominana jeszcze w książce słynnego pisarza Gilarowskiego Moskwa i Moskwianie. Obecnie specjałami tego lokalu są dania przyrządzone według dawnych przepisów rosyjskich. Cóż, piękną przeszłość i nie mniej piękną teraźniejszość słynnego lokalu potwierdzają przekonująco takie na przykład dania, jak pierożki nadziane królikiem i jeleniną, czy też starlety duszone w szampanie.
No a zamiast słynnych występów chórów cygańskich, obecnie można obejrzeć odbywające się co wieczór różne przedstawienia. Muzeum geologiczne imienia Wiernackiego w Moskwie i bez tego odwiedzane chętnie ze względu na jego wspaniałą kolekcję kamieni, kontynuuje swoje eksperymenty w zakresie kultury. Na przykład w lipcu muzeum zaprasza na koncerty festiwalu Dedykacja dla Astora Piazzolli.
Kolejny pomysł twórczy Świątyni Nauki Geologicznej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony muzyków, czyli laureata międzynarodowych konkursów Astor Trio, jak też tancerzy. Są to Irina Ostrołomowa i Aleksander Jakuszew, dobrze znani na międzynarodowym parkiecie choreograficznym jako wykonawcy tanga argentyńskiego.
Piazzolla to kompozytor, dla którego tango nie jest żadnym epizodem w pracy zawodowej, lecz całym życiem. Piazzolla jest poetą tanga. Tango dla niego to namiętności ból, szczęście i mrok, grzech i świętość. Wszystko to starają się przedstawić artyści w ramach festiwalu moskiewskiego. Dla publiczności przygotowano miłe prezenty. Dla pań wachlarze z kolei każdy widz otrzyma lampkę czerwonego wina, co ma jeszcze bardziej rozgrzać i bez tego gorącą atmosferę, bez której tango jest wręcz nie do pomyślenia.
Thank you.
Temat dnia.
Chiny prowadzą aktywne rozmowy z Unią Europejską i z Grecją odnośnie rozwiązania greckiego problemu zadłużenia. Na to oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych Chin, Chen Guopipa, azjatyckie indeksy giełdowe na razie w żaden sposób nie zareagowały. Za to spadają w związku z wynikami referendum w Grecji. Jednocześnie rosyjscy eksperci wykluczają, aby nawet przy najgorszym scenariuszu Grecja stała się dla Chin nową Libią, Sudanem czy Egiptem. Co więcej, prognozują oni, że chińskie inwestycje w Grecji obejmą nowe sfery. Reakcję Chin na referendum w Grecji wyraził w poniedziałek na briefingu wiceszef chińskiego MSZ-u. Regularne spotkanie z dziennikarzami zwykle prowadzi rzecznik tego resortu. Podwyższenie szczebla rozmówcy odzwierciedla rosnące znaczenie Grecji dla polityki Chin w Europie. Jednocześnie wiceminister Chen Guopip zwrócił uwagę na format, w którym Chiny biorą udział w rozwiązaniu kryzysu zadłużenia Grecji. Aktywne konsultacje Pekin prowadzi równocześnie z Atenami.
Grecja wszystko uregulowała. W pełni możliwe, że Chiny udzielą Grecji pomocy. Oczywiście wszystko będą rozważać, zastanawiać się, na ile to odbije się na stosunkach z Unią Europejską. Ale tu nie powinno być większych problemów. Unia Europejska jest zainteresowana tym, aby nie przepadły greckie długi, aby kryzys w jak najmniejszym stopniu dotknął euro. Sądzę, że będzie ona zadowolona, albo przynajmniej będzie neutralnie odnosić się do udziału Chin w regulowaniu finansowej zapaści wokół Grecji, a także nie dopuści ewentualnego fenomenu Grexit, o którym z nową siłą zaczęli mówić politycy po referendum.
Grecja dla Chin to jedna z głównych dróg dalszego przenikania do Europy. W porcie Pireus Chiny kontrolują kilka ogromnych przystani, przez które greckie towary wpływają do Europy. W tym porcie Chiny zamierzają skoncentrować budowaną przez nie infrastrukturę na Bałkanach i w basenie Dunaju. Mowa o autostradach, magistralach kolejowych i trasach żeglugi po Dunaju. Stąd i wysokie ryzyko utracenia korzyści oraz już dokonanych inwestycji. O tym eksperci mówią, odkąd tylko grecki kryzys sięgnął kulminacji. Pojawiły się nawet przypuszczenia, że w Grecji Chiny mogą ponieść straty komercyjne podobne do strat ich firm w Iraku, Libii, Sudanie i Egipcie. Aleksander Warin taki scenariusz dla Chin wykluczył. Z kolei ekspert Aleksander Salicki wysunął przypuszczenie, że Chiny wykorzystają greckie wyzwanie jako nową szansę na podbój Europy.
Ja думаю, że Chińczycy w любом случае будут участвовать в этом процессе. То есть я имею в виду.
Chińczycy tak czy owak będą uczestniczyć w odrodzeniu gospodarki Grecji i w jej wychodzeniu z kryzysu. W tej chwili są w dobrej formie inwestycyjnej. Ponadto okoliczności polityki wewnętrznej wypychają chiński kapitał za granicę. Szuka więc on, gdzie za granicą może znaleźć zastosowanie. Można założyć, że programy, które bardzo aktywnie były realizowane przez Grecję i Chiny, związane z turystyką, będą kontynuowane. Być może dojdzie do przeniesienia jakichś sił w przemyśle przetwórczym z Chin do Grecji. Możliwe, że Chińczycy w jakiś sposób będą uczestniczyć w tym, co dotyczy chęci Grecji, stanie się jednym z ważnych punktów tranzytu surowców energetycznych z Rosji do Europy.
Na razie świat czeka na to, jaką sumę pomocy Chiny gotowe są oddać Grecji. To gorący temat nie tylko dla Greków i Europejczyków.
W polu widzenia.
Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która rozpoczęła się dzisiaj w Helsinkach, poświęcona jest 40. rocznicy podpisania przez przywódców Związku Radzieckiego, USA i Europy aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w okresie szczytowym zimnej wojny. Rosyjska delegacja zbojkotowała to wydarzenie z powodu odmowy wjazdu do Finlandii przewodniczącemu Dumy Państwowej Siergiejowi Naryszkinowi oraz innym parlamentarzystom objętym sankcjami Unii. A więc Rosja straciła ostatnią europejską placówkę dla dialogu parlamentarnego z Zachodem, pisze gazeta Kommersant.
Obecna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE pokazała, kontynuacja wojny na Ukrainie prowadzi do alienacji między Rosją a Zachodem, nawet w ramach organizacji, które zawsze były uważane, jeśli nie za zaprzyjaźnione, to przynajmniej za neutralne. Z licznej rosyjskiej delegacji, które miało wziąć udział w sesji, przybył tylko jeden deputowany, Nikołaj Kowalow. Źródła gazety Kommersant w zgromadzeniu parlamentarnym twierdzą, że organizacja nie ma związku z decyzją fińskich władz, które zakazały Sergiejowi Naryszkinowi wjazdu, lecz także przyznaje, że nie próbowała wpłynąć na tę decyzję.
Co więcej, w ostatniej chwili do agendy sesji włączono bardzo ostry projekt rezolucji sporządzony przez szefa kanadyjskiej delegacji Dana Ellisona. Dokument, w którego sprawie głosowanie odbędzie się dzisiaj, potępia Rosję za naruszenie aktu z Helsinek podpisanego przez przywódców USA, Związku Radzieckiego i Europy w 1975 roku.
Zamierzamy przyjąć dość ostry dokument. Przykro mi, że nie będzie przy tym obecna rosyjska delegacja. Dla mnie sesja zgromadzenia parlamentarnego bez Rosji nie ma szczególnego sensu, powiedziała w wywiadzie dla periodyku Kommersant szefowa delegacji RFN Doris Barnett, dodając, że Niemcy nie poparły decyzji fińskich władz. Zresztą zdaniem wiceprzewodniczącego zgromadzenia parlamentarnego OBWE Amerykanina Roberta Aderholta była to logiczna decyzja. Brak Rosjan na sesji nie jest winą Finlandii, tylko Rosji. Nic nie przeszkadzało pozostałym członkom rosyjskiej delegacji przyjechać i wziąć udział w dyskusji, powiedział korespondentowi gazety.
W Rosji jednak o naruszenie helsińskich zasad oskarża się Zachód. Rękoma fińskiego MSZ-u zadaje się cios w zasady OBWE, oświadczył wczoraj w Helsinkach na posiedzeniu stałej komisji zgromadzenia parlamentarnego OBWE jedyny rosyjski uczestnik sesji, Nikołaj Kowalow. Dodał, że nie popiera projektu rezolucji w sprawie Rosji, zaproponowany przez Kanadyjczyków razem z Ukraińcami.
Należy najpierw położyć kres konfliktowi, a potem zorientować się, kto ponosi za niego odpowiedzialność, zamiast by oskarżać o wszystko Rosję, uważa Nikołaj Kowalow. Nie można jednak w tym przypadku liczyć na obiektywność zgromadzenia, uważa on.
Jedyna delegacja, która poparła Rosję na tej sesji, to ormiańska. Zgromadzenie parlamentarne OBWE próbuje wykazać się twardością i nieugiętością. Nie można jednak zapominać, że Rosja już nie jest tą, którą była w latach 1990. Wywieranie presji na nią nie ma sensu, poinformował korespondenta gazety Kommersant szef ormiańskiej delegacji. Rozdawał on broszury w 7 językach pod tytułem Demonizacja Rosji nie doprowadzi do niczego dobrego.
Radio Sputnik. My nazywamy rzeczy swoimi imionami.
Puls świata.
Trzeci tydzień z rzędu 6 mediatorów międzynarodowych i Iran usiłują uzgodnić uregulowanie problemu nuklearnego Teheranu. Kolejny ostateczny termin wypracowania porozumienia upływa 7 lipca. Negocjacje między szóstką mediatorów i Iranem w sprawie tego dossier nuklearnego mogą przeciągnąć się do końca tygodnia. Takie założenie sformułował w wywiadzie dla Radia Sputnik Persian politolog teherański Ardeshir Pashang. Wielu dyplomatów, ekspertów i dziennikarzy podkreśla, że nadal pozostaje szereg kwestii nierozstrzygniętych. Zresztą wcześniej zarówno John Kerry, jak też Mohammad Javad Zarif podkreślali, że strony znajdują się na minimalnie małej odległości dzielącej ich od wypracowania porozumienia końcowego. Ile czasu to potrwa? To na razie pytanie bez odpowiedzi. Może strony potrafią zmieścić się w ciągu najbliższych 48 godzin, a może negocjacje mają potrwać do końca tygodnia. Równocześnie irański dziennikarz Behrouz Shodjai, rezydujący w ośrodku prasowym wedeńskiego hotelu Kolburg, gdzie odbywają się negocjacje, poinformował Radio Sputnik Persian o tym, że informacje o podpisaniu porozumienia między szóstką mediatorów międzynarodowych a Iranem może napłynąć w środę. Powiedział on, co następuje.
Jeden z moich kolegów wczoraj dosłownie w przejściu zdążył zadać pytanie na temat terminów Zarifowi, który odpowiedział, że jest to możliwe ewentualnie we wtorek, środę czy czwartek. Środa jest najbardziej prawdopodobnym dniem dla transakcji.
Negocjacje odbywają się w życzliwej atmosferze, jednak cechuje je maksymalny upór ze strony uczestników. Żadna ze stron nie zamierza cofać się. Zachód jednak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że Iran przy niesprzyjającym rozwoju wydarzeń w przyszłości raczej nie zgodzi się na żadne ustępstwa. Czyli osiągnięcie porozumienia stanie się zadaniem o wiele bardziej złożonym niż obecnie.
Radio Sputnik. Rozmawiamy z całym światem.
Myśli na głos.
Podczas gdy Zachód rezygnuje z przyjmowania Gruzji do Unii Europejskiej i NATO, poparcie dla Rosji w tym kraju rośnie, pisze komentator Washington Post Michael Birnbaum. Rosja zaktywizowała swoją działalność na terytorium Gruzji, pogłębiając inwestycje w branżę energetyczną i inne kluczowe sektory gospodarki, a także zakładając gruzińskie redakcje w państwowych mediach. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach byłego bloku wschodniego, które okazały się zaangażowane w przeciąganie liny między Rosją a Zachodem. W jednym z wywiadów prasowych prezydent Gruzji, Georgi Margvelashvili, oświadczył, że mimo rozszerzenia skali obecności rosyjskiej, Gruzja pozostaje nieugiętą zwolenniczką NATO i liczy na przystąpienie do sojuszu, a na znak swego oddania wysyła więcej żołnierzy do Afganistanu niż liczne inne kraje członkowskie NATO. W maju 2015 roku liderzy Unii Europejskiej dyskutowali nad tym, czy potrafią zaoferować Gruzji, Mołdawii i Ukrainie chociażby najbardziej mgliste perspektywy członkostwa w Unii. W wyniku liderzy europejscy podjęli negatywną decyzję, a także odłożyli na później plany ułatwiania reżimu wizowego dla gruzińskich podróżników, co stało się gorzkim rozczarowaniem dla władz Gruzji, pisze komentator. Teraz poparcie dla polityków prorosyjskich w Mołdawii i Gruzji rośnie, a Ukraina wskutek konfliktu na południowym wschodzie kraju osiąga nieznaczny postęp w reorganizacji niezbędnej dla zintegrowania się z Unią. Armenia, czwarty kraj postradziecki, uczestniczący w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie handlu, w minionym roku zrezygnowała z omawiania integracji europejskich, uznając się za zwolenniczkę obozu rosyjskiego. Dziennikarz podkreśla, że wielu w Gruzji jest zdania, iż Rosja umiejętnie wyprzedziła Zachód w znacznej mierze dzięki temu, że zna ten region o wiele lepiej niż Europejczycy czy Amerykanie. Chociaż Stany Zjednoczone proponowały własne środki pocieszające, między innymi prowadziły wspólne ćwiczenia z udziałem żołnierzy gruzińskich, wielu mieszkańców Gruzji uważa, że jest to zbyt mało dla posuwania się w stronę Zachodu. Niektórzy z nich składali krwawe ofiary, uczestnicząc w operacjach bojowych w Afganistanie. Coraz więcej Gruzinów zdaje sobie sprawę z tego, że nie otrzymali nic istotniejszego ze strony Zachodu w odpowiedzi na to, oświadcza gruziński dziennikarz Shoren Shaverdashvili. Odtrąceni przez Zachód Gruzini zaczynają kierować spojrzenia w stronę Rosji. Z danych sondaży opinii publicznej wynika, że poparcie dla przystąpienia Gruzji do Unii Europejskiej w kwietniu wynosiło 68% w porównaniu do 80% przed początkiem kryzysu ukraińskiego.
Radio Sputnik. Mówimy o tym, o czym inni milczą. Polska i świat.
Korespondent Radia Sputnik Leonid Cigan rozmawiał z posłem na Sejm Andrzejem Rozenkiem, współzałożycielem nowej polskiej partii politycznej Biało-Czerwoni.
Pan, panie pośle, wraz z posłem Grzegorzem Napieralskim założył nową partię. Jakie są główne założenia polityczne tego ugrupowania?
Rzeczywiście nowa partia, którą założyliśmy wraz z Grzegorzem Napieralskim, jeszcze dwoma innymi posłami, Jackiem Najderem i Sławomirem Kopycińskim, nosi nazwę Biało-Czerwoni. Jest to partia, którą nazywamy partią postępową, partią, która ma zamiar prezentować swój program jakby w przeciwieństwie do wszystkich partii konserwatywnych. Powstaliśmy niedawno, bo w poniedziałek, od tego czasu zgłosiło się już 1000 osób chętnych do współpracy, także uważamy, że ten początek jest całkiem udany, a dzisiaj ogłosiliśmy powstanie nowego koła poselskiego, czyli mamy już swoją reprezentację w Sejmie.
Na jaki elektorat partia liczy podczas jesiennych wyborów do Sejmu?
Nasz program jest skierowany w zasadzie do wszystkich Polek i Polaków. Natomiast oczywiście nie ukrywamy, że najbliższą będzie pewnie elektoratowi nieprawicowemu, temu, który teraz poszukuje gwałtownie jakiejś alternatywy, ponieważ dotychczasowe partie, te, które były w centrum albo na lewo od centrum, bardzo gwałtownie szybko tracą poparcie.
Z pierwszych zapowiedzi wynika, że ostrze nowego ugrupowania skierowane jest głównie przeciw prawicy i skrajnej prawicy w ich marszu po władzy. Wobec tego, jaki krajobraz polityczny w Polsce widzi pan w niedalekiej przyszłości?
No, niestety przyszłość nie rysuje się zbyt dobrze, dlatego że ugrupowania konserwatywne i skrajnie nacjonalistyczne zyskują poparcie społeczne, a z kolei wszystkie ugrupowania postępowe, te stare, nie potrafią temu zapobiec. Stąd pomysł właśnie na nową formację, żeby stworzyć coś nowoczesnego, coś opartego o wzorce skandynawskie, bo według badań Eurostatu w Skandynawii ludziom żyje się najlepiej, tam są ludzie najbardziej szczęśliwi, także chcemy czerpać tamtych wzorców, chcemy czerpać też wzorców demokracji niemieckiej, szczególnie z ich rozwiązań socjalnych, które wydają nam się bardzo trafione i skuteczne. No i postawiliśmy sobie też dwa bardzo takie ambitne cele gospodarcze. Jednym z nich jest osiągnięcie minimum 5% wzrostu gospodarczego, czyli 5% PKB, a drugi cel to jest osiągnięcie stopy bezrobocia poniżej 5%, gdy w tej chwili w Polsce ono jest 11%. Mamy przygotowane odpowiednie instrumenty, by to osiągnąć. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwu zaprezentować szczegóły.
Czy program Biało-Czerwonych przewiduje nowe podejścia w polskiej polityce zagranicznej, w szczególności polityce wschodniej, no i jakieś może nowe, bardziej realistyczne spojrzenie na wydarzenia w Ukrainie?
Tak, oczywiście eksperci, ekspertki, eksperci, którzy szykują nam program zagraniczny, w głównych założeniach mówią, że musi to być zmiana polityki zagranicznej, zmiana, która będzie się cechowała tym, żeby wszystkie działania traktować przez pryzmat polskiego interesu, żeby pamiętać o tym, że to polscy obywatele są tak naprawdę podmiotem polityki zagranicznej, bo jak my sobie politykę zagraniczną ułożymy, tak ona będzie potem wyglądać i takie będą skutki dla naszych obywateli. Stąd oczywiście jest konieczne ocieplanie stosunku ze wszystkimi państwami, w tym również z Rosją, pamiętając oczywiście o tym, że Ukraina jest też naszym ważnym partnerem.
Była to rozmowa korespondenta Radia Sputnik Leonida Sigana z posłem na Sejm Andrzejem Rozenkiem, współzałożycielem nowej polskiej partii politycznej Biało-Czerwoni.
Uwagi na marginesie.
Były szef MSZ Ukrainy Leonid Kożera na swojej stronie Facebooku opublikował list amerykańskiego senatora Dicka Dublina pod adresem premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, zawierający porady odnośnie polityki kadrowej ukraińskich władz. Senat Stanów Zjednoczonych nadal ufa panu i podziela pana obawy odnośnie zbliżających się zwolnień przez prezydenta Petra Poroszenkę ze stanowisk kluczowych postaci w ukraińskim rządzie, tych, którzy są w całości oddani szerzeniu demokracji w pana kraju. Cytuję komunikat Rosyjska Gazeta. W liście czytamy m.in., że nie należy usuwać ze stanowiska ministra polityki rolnej Aleksieja Pawlenki, ponieważ jego zwolnienie może utrudnić współpracę między ukraińskimi i amerykańskimi producentami w rolnictwie. Natomiast w celu kontynuowania współpracy z zagranicznymi partnerami w sferze energetyki atomowej należy pozostawić na stanowisku szefa spółki Energoatom Jurija Nadaszkowskiego, twierdzi Darbin. W liście czytamy, że Darbin i Jaceniuk już od pewnego czasu korespondują na temat spraw kadrowych w Kijowie. Senator pisze m.in., że jego partnerzy podzielają zdanie, iż minister energetyki Wołodymyr Demczyszyn i szef Ukrgazdobycia Sergiej Kostiuk nie odpowiadają zajmowanym stanowiskom. Natomiast w kwestii szefa MSW Arsena Awakowa takiej jednomyślności w kapitolu nie ma, więc rozpatrzenie tej kwestii proponuje się przełożyć. Oto kim są realnie reżyserzy współczesnej ukraińskiej polityki, ze smutkiem konkluduje były minister Leonid Kożara. List jest datowany 25 czerwca 2015 roku, kiedy przewodniczący zarządu Ukrgazdobycia Sergiej Kostiuk opuścił stanowisko. Wniosek o dymisję złożył jeszcze 8 czerwca.
Ars Longa. Noc muzyki w Gatczynie. W parku palasowym Muzeum w byłej siedzibie carskiej w okolicach Petersburga po raz szósty odbył się festiwal orkiestr symfonicznych pod gołym niebem. Romantyka letniej nocy, piękno architektury palasowej, wspaniała muzyka i niezwykłe ulokowanie orkiestry bezpośrednio na tafli wodnej jeziora Białe na specjalnie zbudowanym pontonie. Wszystko razem pozostawia niezapomniane wrażenie. Nieprzypadkowo przecież melomani z innych miast przyjeżdżają do Gatczyny na jedną tylko tę noc. Muzeum w miejscowości pod nazwą Gatczyna jest znane jako była siedziba carska. Tu właśnie cesarz Paweł I w czasie swych krótkich rządów od 1796 do 1801 roku budował swój własny świat na modlę pruską. Palac, przypominający raczej zamek, a także flotille i wojsko. Tu wydawał uroczyste przyjęcia. Cesarz był człowiekiem niewymagającym w życiu codziennym, lecz przywiązywał dużą wagę do dworskiej etykiety oraz do ceremonii dworu cesarskiego. Cały przepych wnętrz, parków i ogrodów siedziby miał służyć dla uroczystości oficjalnych. Przez dłuższy czas Gatczyna znajdowała się jak gdyby w cieniu innych słynnych zespołów pałacowo-parkowych, takich jak Peterhof czy też Carskie Sioło. Konserwatorzy po prostu nie mieli możliwości zajmowania się pałacem w Gatczynie i jej malowniczymi terenami. Teraz przyszła jednak kolej również na tę zabytkową siedzibę w okolicach Petersburga. Taka impreza jak Noc Muzyki w Gatczynie niewątpliwie sprzyjać będzie dalszej popularyzacji tego zespołu pałacowo-parkowego, ogromnie ciekawego zarówno z historycznego punktu widzenia, jak też ze względu na wartość architektoniczną i artystyczną. W swoim czasie niejednokrotnie występowały tu liczne sławy rosyjskie. Pianista, dyrygent i kompozytor Anton Rubinstein, śpiewak Fiodor Szalapin, kompozytor Michał Glinka. Oryginalny projekt pod nazwą Noc Muzyki w Gatczynie startował w 2010 roku, a zainaugurował go koncert monograficzny składający się z utworów Piotra Czajkowskiego w wykonaniu czołowych orkiestr symfonicznych Petersburga. Następnie przyszła kolej na podobne benefisy Rachmaninowa, Prokofiewa, a teraz program, tak samo jak skład uczestników, ulega znacznemu rozszerzeniu. Wobec tego każdy może delektować się tym, co szczególnie lubi. Od rzymskiego Korsakowa do jazza Colemana. Ciekawe może okazać się także zapoznanie się z nowymi wykonawcami. Na przykład tym razem Noc Muzyki zainaugurował litewski dyrygent Modestas Pitrenas. Poprowadził on wykonaną przez Petersburską Akademicką Orkiestrę Symfoniczną całą część klasyczną programu, która składała się z utworów Czajkowskiego, Griga, Dworzaka, Saint-Saensa. Potem przy pulpicie zastąpił go Walter Proust z Belgii, który już nad ranem potrafił porządnie wstrząsnąć publicznością symfonicznymi remake'ami z repertuaru Queen i Beatles w wykonaniu Orkiestry Karelskiej Filharmonii Państwowej z Pietrozawodzka. Zasłużyli też na oklaski zaproszeni soliści festiwalu, w tym również pianista z Norwegii Nils Anders Mortensen. Drogocenność norweska, jak nazywają go rodacy. Kolejna Noc Muzyki w Gatczynie zgromadziła blisko 20 tysięcy widzów, którzy mogli godnie ocenić nie tylko wykonawcę, lecz również inne walory tej imprezy. Niezwykłą atmosferę Białej Nocy, pikniku, wolność poruszania się po alejach parku. Ci, którzy wytrzymali do końca trwający 5 godzin maraton muzyczny, byli wynagrodzeni także wspaniałym widokiem. Finałowym akordom muzycznej nocy w Gatczynie towarzyszyły piękne nadzwyczaj ognie sztuczne nad jeziorem.
Temat dnia, kropka nad i.
Kanclerz RFN znajduje się między młotem a kowadłem. Albo ma dopuścić do wystąpienia Grecji ze strefy euro, albo też wystąpić przeciwko swej partii i opinii większości wyborców i złagodzić stanowisko wobec Aten, pisze Wall Street Journal. Wyniki referendum w Grecji stanowią nadzwyczaj trudne wyzwanie dla kanclerz RFN, jeśli pominąć uwagą kryzys strefy euro sprzed 5 lat, pisze periodyk. Angela Merkel ma do dokonania trudny wybór. albo ustąpi wobec żądań greckiego premiera Aleksisa Tsiprasa i złagodzi warunki udzielania pomocy finansowej dla Grecji, albo też będzie działać zgodnie ze swoim sztywnym stanowiskiem i nie zgodzi się więcej na żadne ustępstwa, czytamy w artykule. Oba warianty brzemienne są w ryzyko. Złagodzenie polityki wobec Grecji może wywołać niezadowolenie polityczne bezpośrednio w Niemczech i podważyć surowe przepisy finansowe wypracowane przez władze strefy euro w ciągu ostatnich 5 lat w celu zapobiegania kryzysom w przyszłości. Pewne złagodzenie stanowiska w kwestii Aten ze strony Niemiec może uratować Grecję przed katastrofalnym wystąpieniem ze strefy euro. Nie można więc wykluczać, że opozycja Angeli Merkel w parlamencie niemieckim, jak też niektórzy jej sojusznicy w koalicji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, mogliby zdecydować się na pewne ustępstwa. Jednak wielu członków partii pani kanclerz może występować jednoznacznie przeciwko takiemu złagodzeniu stanowiska. Także władze Niemiec obawiają się, że jeśli nadal będą decydować się na zastrzyki pieniężne ze środków podatników w Grecję, może to w wyniku spowodować głośny protest, gdyż większa część mieszkańców Niemiec uważa za sprawcę tego, co się stało, greckiego premiera. Ponadto wobec Grecji nadal będą stawiane wymagania wdrożenia reform gospodarczych. Jest jednak mało raczej prawdopodobne, że rozzuchwalone obecnie władze ateńskie będą gotowe do tego, podkreślił periodyk. Tak więc złagodzenie stanowiska może skrajnie zaszkodzić Angeli Merkel, gdyż podważy samą istotę podejścia Niemiec do zażegnania kryzysu. Może on być zażegnany, jeśli tylko niekonkurencyjne gospodarki zostaną przebudowane, a przepisy polityki budżetowej nigdy więcej nie będą łamane. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, można założyć, że zasady i instynkt samozachowawczy skłonią Merkel do konieczności dalszej obrony sztywnego stanowiska, uważa Wall Street Journal.
Radio Sputnik zakończyło dzisiejszą audycję. Zapraszamy jutro na nasz program. Można nas słuchać o godzinie 21 w Radiu Hobby 89 i 4 FM, a także od 19 do 20 przez satelitę Express AM 22, 53 stopnie długości wschodniej, format DVB-S, częstotliwość 11 044 MHz.
Radio Hobby nie identyfikuje się ani nie podziela poglądów i treści politycznych prezentowanych w audycji Radia Sputnik. Audycja ta jest nadawana bez merytorycznego udziału naszej redakcji w wykupionym czasie antenowym.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. From you I drift away, I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life.